Konwersatorium. Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Mam nadzieję, że to już ostatnie, może jedno z ostatnich naszych spotkań w klimacie koronawirusowym, pandemicznym, który u nas wyraża się w tym, że przemawiam do Państwa z redaktorskiej samotności, to znaczy bez gości, bez ekspertów, pamiętanych na pewno przez Państwa głosów, które tutaj się regularnie w konwersatorium pojawiały. No ale wszystko wskazuje na to, że wrócimy do tego szybciej niż w tych złych przewidywaniach, które wcześniej się pojawiały. Dzisiaj chcę z Państwem razem przejrzeć fragment Sumy Teologii Tomasza Zakwinu o cnotach społecznych. Może właśnie łapiąc dzisiaj ten moment, w którym można byłoby dokończyć, trochę podsumować te wątki, które mieliśmy w ostatnich naszych konwersatoriach. Przypominam, że nie tydzień temu, ale wcześniej były tutaj rozważania dotyczące cnoty sprawiedliwości, a wszystko to w związku z wcześniejszymi rozważaniami dotyczącymi zasady całości, dotyczącymi więc tego, że człowiek rozpoznaje samego siebie, także swoje szczęście, spełnienie, to co Grecy nazywali eudaimonią, rozpoznaje w tym, że jest twórczą, samodzielną i tak dalej, ale jednak częścią wewnątrz różnych społecznych całości, takich jak rodzina, niekiedy więc dość niewielkich, innym razem jak państwo, bardzo, można powiedzieć, obszerna wspólnota. Dzisiaj słowo państwo kojarzymy z instytucjami, tak jakby z takim zespołem wytworów, tak, które nam społecznie służą albo czasami zdają się przeszkadzać. Natomiast w klasycznym wykładzie zawsze słowo państwo, civitas, właściwie zaczyna się od wspólnoty społecznej i dopiero z nią razem idą instytucje. A więc w tym sensie jesteśmy także zawsze częściami jakiegoś państwa, właśnie nie od strony urzędów i instytucji, tylko od strony całej wspólnoty, która się organizuje w państwo, jest zorganizowana w państwo. Ale to nie tylko to mówiliśmy o wspólnocie, o bardzo szerokiej również wspólnocie, w której państwa wchodzą w jakieś stowarzyszenia państw międzynarodowe. To jest szeroka perspektywa dzisiaj od kilkudziesięcioleci zresztą, intensywnie dyskutowana, najeżona najróżniejszymi pytaniami, wątpliwościami. Niemniej, no to jest również, w tym sensie też jesteśmy już razem ze swoim państwem jakąś częścią, tak, jakiejś całości. Otóż w każdym z tych przypadków, można by było dodać jeszcze w porządku zupełnie innym, tak, w porządku jakoś już nadprzyrodzonym, ta wspólnota Kościoła. To jest również sytuacja, w której tu wręcz wprost jesteśmy traktowani, sami siebie traktujemy jako część pewnego ciała Chrystusa. Kościół rozumie sam siebie jako ciało mistyczne Chrystusa i każdego wiernego traktuje jako uczestnika życia Chrystusa w jego ciele mistycznym. W każdym z tych wypadków, a można by było jeszcze więcej wskazać, jesteśmy w sytuacji, w której nie wystarczy wymierzyć swoje indywidualne, jednostkowe pragnienia, marzenia, oczekiwania, tylko cały proces dojrzewania w nas, rośnięcia, dojrzałości, tworzenia się człowiekiem, jakby powiedzieli starożytni, szlachetnym, wszystko to zakłada, że odbieramy nieustannie sygnały właściwe rzeczywistości społecznej. Człowiek, to Arystoteles mocno akcentuje, człowiek jest istotą społeczną z natury, zoon politikon. I w związku z tym, żeby się rozwijać, zasadniczo potrzebuje także odbierania tych wszystkich społecznych sygnałów, które kształtują jego samego. Oczywiście dla starożytnego Greka, którym był Arystoteles, no można powiedzieć, jego polis, jego państwo było niemal całym światem, jedyną rzeczywistością, której rósł. Więc oczywiście istnieje takie niebezpieczeństwo, że gdy czytamy Greków, gdy czytamy klasyków, to jesteśmy uczestnikami tej samej perspektywy. W dalszym ciągu Trochę czytamy ludzi, dla których całym światem, można powiedzieć, miejscem, w którym człowiek staje się człowiekiem do końca, jest jego rzeczywistość polityczna, jest państwo. Niewątpliwie, jeśli dzisiaj ktoś pisze o rzeczywistości politycznej, o jej odrodzeniu, o jej odbudowie, to zawsze gdzieś odbija się od tego ideału greckiego. Tak czy inaczej, oczywiście nawet wtedy, gdy wybiera się rozwiązania zupełnie nowożytne, bardzo różne od tych klasycznych, no to i tak w jakiejś zazwyczaj dyskusji, w jakiejś polemice z Grekami. No dobrze, ale my nie jesteśmy zamknięci w tej perspektywie. Jest jasne, że między innymi wszystko to, co przyniosło kulturze chrześcijaństwo, to jest takie napomnienie, żeby człowieka w jego żadnej rzeczywistości naturalnej, w żadnej rzeczywistości doczesnej nie zamykać jako podporządkowaną absolutnie i wyłącznie część wewnątrz tej całości. My nie mamy ideału, jeśli chodzi o kulturę chrześcijańską, ideału, można powiedzieć, zniknięcia wewnątrz wspólnoty państwa. Jednostka, która całe swoje szczęście odnajduje w tym, że jest pożyteczna dla swojej wspólnoty. To jest coś bardzo szlachetnego, wspaniałego, ciekawego, no ale nie jest to ten etap, w którym odnajdujemy się z chrześcijaństwem. Chrześcijaństwo przynosi, wprost mówiąc, jednak napomnienie na rzecz, no na pierwszy rzut oka wydawałoby się na rzecz jednostkowości, na rzecz odrębności jednostki, tak czasami to się interpretuje, prawda? Że nasza kultura, a także europejska cywilizacja stała się dzięki chrześcijaństwu kulturą personalistyczną, tak się to potocznie ujmuje. To bardzo mocno potocznie, bo z tego trochę by wynikało, że chrześcijaństwo jest jedną z takich sił cywilizowanego anarchizmu. Tak? W sumie obluzowuje te klasyczne wymagania wspólnotowe i zachęca do takiego, można powiedzieć, uciekania z obejmy, z tych obręczy społecznych, choćby poprzez tę drogę swobody sumienia, wolności sumienia. I nieraz podziwiamy tę swobodę, wolność sumienia, na przykład u świętych, którzy nie podlegają władzy Cezarów, którzy także i w nowożytności, jak Tomasz Morus, przy całym posłuszeństwie władzy i czci wobec władzy doczesnej, równocześnie się z nią nie zgadzają, czy nie przyjmują wszystkich tyrańskich jej wymagań. To wszystko oczywiste, tak jest. Podobnie przypadek w czasach już bliższych nam, w epoce totalitaryzmów. Przypadki żołnierzy, którzy odmawiają wykonania rozkazu, który jest jakoś niemoralny, tak od razu daje się to rozpoznać. Niektórzy z nich są w drodze do kanonizacji, beatyfikacji. To jest akcent chrześcijański, moment nonkonformizmu, moment niezgody ze wszystkim, co we wspólnocie politycznej jest nam narzucane. Niemniej to już kiedyś tłumaczyłem, czy próbowałem przypomnieć, że oczywiście ten moment takiego rekursu, odwołania od decyzji państwa nie wyłania się z anarchizmu, nie ma podstawy w anarchizmie, więc w jakimś zanegowaniu, zlekceważeniu wspólnoty politycznej, tylko w mocnym rozumieniu, że człowiek należy jeszcze do wyższej całości, że jest w związku z tym w nim, w człowieku, pewna wieczna cząstka, która od razu, od zawsze jakoś łączy go z porządkiem wyższym od doczesności. I w związku z tym pierwsze są człowieka obowiązki i pierwszy jest człowieka udział w tym, co wieczne, w stosunku do nawet tego, co jest przecież ważne, niezbywalne, konieczne społecznie. Chodzi o porządek doczesny. Otóż to właśnie jest, do tego kiedyś doszliśmy, to właśnie jest ostatecznie ten złożony porządek Christianitas, cywilizacji chrześcijańskiej, w której człowiek rozpoznaje samego siebie i swoje szczęście, swoje umiejętności, zawsze w zestawieniu z różnymi całościami. I też mierząc jak trzeba, lojalności wobec poszczególnych tych wspólnot, do których przynależy. Do tego potrzeba swoistej sztuki, swoistej umiejętności, albo nawet zespołu umiejętności. I o tym właśnie dzisiaj chciałbym przez chwilę z Państwem pomyśleć razem, a mając przed sobą, jak powiedziałem, z Sumy Teologii Tomasza Zakwinu, jego kwestie o cnotach społecznych. Wracamy do naszego dzisiejszego namysłu nad cnotami społecznymi, tak jak mówi o nich Tomasz Zakwinu, trochę próbując myśleć tutaj z nim razem o tych kwestiach. Może zacząć trzeba było od tego, że w sumie nie ma jednej cnoty życia społecznego. Nie ma jednej umiejętności, która człowiekowi jest w różnych jego sytuacjach społecznych niezbędna. Jakiś czas temu w konwersatorium mówiliśmy o cnocie sprawiedliwości. Ona tu rzeczywiście odgrywa rolę kluczową i zwracałem uwagę na to, że poza takimi najczęściej odróżnianymi przez nas jakoś pamiętanymi odmianami sprawiedliwości, jak sprawiedliwość wymienna, tak, gdy coś dajemy, coś otrzymujemy, i sprawiedliwość rozdzielcza, gdy ktoś w imieniu całości, tak, jakiejś rozdziela pewne dające się materialnie rozdzieli dobra proporcjonalnie do udziałów w jakimś dobru całości. To są te dwie odmiany. Sprawiedliwość wymienna, sprawiedliwość rozdzielcza. Zwracałem uwagę, że poza nim jest jeszcze po prostu to, co nazywa się już nowocześnie sprawiedliwością społeczną i co dotyczy takiego dobra, powiedzieć jeszcze bardziej szlachetnego, dobra wspólnego, które w tych jego elementach, które nie dają się rozczłonkować, że tak powiem, nie dają się rozdzielić i po prostu rozdać. Dobro wspólne dlatego jest wspólne, bo jest jakoś niepodzielone, tak? W nim się ma udział, o to właśnie chodzi w sprawiedliwości, żeby ci, którzy należą do danej całości, mieli udział w dobru wspólnym. Ale udział nie polega na tym, że się coś otrzymuje, zabiera, wkłada do kieszeni i już traktuje jako swoją wyłącznie prywatną własność. A więc sprawiedliwość społeczna to rzeczywiście, tutaj zawsze będzie pewien konflikt, sprawiedliwość społeczna to rzeczywiście uznanie konieczności zachowania pewnych dóbr tak, aby one były w proporcjonalnej gestii do wszystkich, którzy są w danej społeczności, wspólnocie. To niesłychanie ciekawe, ważne zagadnienie, podejmowane dość często w nowoczesnym wykładzie na przykład katolickiej nauki społecznej, ale wcześniej funkcjonuje już przez wieki po prostu w traktatach o sprawiedliwości. My dzisiaj mamy z tym czasami pewien kłopot, bo sprawiedliwość społeczna to jest wyrażenie, które zostało trochę zepsute, tak, przez różne teorie lewicowe, socjalistyczne, ale można też powiedzieć, że w jakimś sensie te nurty podejmowały zaniedbany wątek refleksji, no bo w epoce wolnego rynku, laissez-faireizmu, takiej swobody, całkowitej wolności, tak, dla własności prywatnej, to właściwe klasycznemu kapitalizmowi, to oczywiście moment społeczny był zdecydowanie mniej widoczny i lekceważony, więc nie ma się co dziwić, że gdzieś z któregoś miejsca wyszła korekta do tego. Ale zasoby, tak, źródłowe do tej kwestii znajdują się w klasyce wiele dawniejszej. No dobrze, tylko że także sprawiedliwość społeczna i także te dwie odmiany sprawiedliwości, o których wcześniej, wymienna i rozdzielcza, one nie wypełniają wszystkich gatunkowo odmiennych, różnych sytuacji społecznych, w których trzeba się społecznie odnaleźć, tak? Którym człowiek, żeby być sobą, musi odnaleźć się społecznie, bo to tak zawsze wygląda. Otworzyłem niedawno z zainteresowaniem po latach czytany kiedyś bardzo pilnie traktat Tomasza o cnotach społecznych, no i z prawdziwym wzruszeniem sobie te różne wątki przypomniałem. Oczywiście także w traktacie Tomasza to jest pewien ideał, to jest, może albo inaczej trzeba powiedzieć, to jest wykład pewnych zasad które zawsze z trudem przebijają się przez nasze własne narowy, a jeszcze trudniej przez nagromadzenie tych narowów, tak, w życiu całych wspólnot. Niemniej ukazuje to pewien kierunek rozwoju społecznego, rozwoju moralności publicznej i ukazuje pewne możliwości także, żeby takie umiejętności próbować rozwijać w sobie. Tomasz w kolejnych kwestiach mówi najpierw o czymś, co tłumacze mają zawsze kłopot z przełożeniem, łacińskie słowo pietas, pietas. Nasz polski tłumacz próbuje to poprzez pietyzm, tak? Pietas, cnota, która mówi o naszych odniesieniach, w związku z tym także pewnych obowiązkach wobec najbliższych, tych, którzy w porządku najściślej z naturalnym, z którym jesteśmy związani. A więc obowiązki, które przychodzą nam dlatego, że urodziliśmy się w tym konkretnym miejscu. Dotyczą więc obowiązków wobec rodziców, krewnych. Ktoś powie, że gdzieś tutaj też mieści się szerzej pewien zespół obowiązków wobec tej troszkę szerszej wspólnoty, którą nazywamy narodem. Tomasz Zakwinu jeszcze tego rozważania nie prowadzi, ale niewątpliwie jego pietas erga patriam, czyli ten rodzaj takiego uszanowania, czci, jak to właśnie powiedzieć, pietyzmu wobec ojczyzny, to tutaj również już istnieje. Dla Tomasza oczywiście pośredniowiecznemu ojczyzną to jest po prostu, czasami po prostu, nie wiem, moja wieś, tak? Albo dziedzictwo, które bierze się dokładnie mówiąc z mojego ojca, tak? Z mojej rodziny. My dzisiaj to rozumiemy szerzej, inaczej, ale problem pozostaje cały czas ten sam. Że człowiek zjawia się w świecie i potem utyskuje, że najlepiej z rodziną wygląda na wspólnej fotografii, że gdzie indziej są trudności, napięcia, konflikty. No tak, tylko założenie właśnie naszej natury społecznej jest takie, że te konflikty nie są po to, żebyśmy z ich powodu zwolnili się z obowiązków, tylko żebyśmy mimo tych kłopotów, mimo tych napięć, mimo tych różnych zgryzot z najbliższymi niekiedy, żebyśmy cały czas pamiętali, że mamy swoje wobec nich obowiązki i oni mają wobec nas swój wspólny udział. Mówi Tomasz o szacunku i mówi o czci, o dwóch różnych cnotach, które pewnie w naszym własnym myśleniu od razu potocznie się utożsamiły. Szacunek i cześć. Szacunek. W jednym przypadku mówi Tomasz o sytuacji, w której rozpoznajemy w kimś drugim jakieś dobro, jakąś szlachetność, która stawia go wyżej od nas. Mówi realistycznie Tomasz, że oczywiście w tym wypadku nie chodzi o to, że bezwzględnie ktoś stoi wyżej od nas i że jakiś objaw szacunku wobec niego będzie zawsze objawem, takim rozpoznaniem swojej niższości. To bardzo ciekawy problem, prawda? My mamy często trudność w uznaniu czyjejś wyższości, no nie tylko dlatego, że to atakuje naszą ludzką pożądliwość, pragnienie wyższości, to jest podstawowa sprawa, ale również dlatego, że nie chcemy wejść w taki absolutny układ hierarchiczny, w którym już na stałe i w sposób nieruchomy ktoś jest zawsze wyżej, my jesteśmy zawsze niżej, tak? Jeśli chodzi o ludzką rzeczywistość, to naprawdę wymaga jakiegoś poważnego uzasadnienia idącego z góry, żeby tego rodzaju hierarchię uznawać, widząc przed sobą wokół siebie słabych ludzi, zawsze jakoś obciążonych, zawsze gdzieś trochę niezdarnych, zawsze gdzieś niepoważnych, gdzieś w jakimś miejscu, a równocześnie z jakiegoś powodu w czymś dających się wyróżnić. Otóż ta umiejętność szacunku społecznego to jest umiejętność zauważenia w każdym, z którym mamy do czynienia, jakiegoś dobra, jakiegoś elementu, który stawia go gdzieś na tyle wysoko, że trzeba to zauważyć, że trzeba się do tego odnieść, niekoniecznie w jakichś przemowach, tak? Różnych nadzwyczajnych gestach, ale w zwyczajnych gestach codzienności. Element szacunku. Być może także trzeba by było trochę to rozszerzyć, idąc w tym kierunku, że my rozpoznajemy, tak, w każdym, nawet w naszym przeciwniku, wrogu, adwersarzu, tak, kogoś jednak, kogo należy uczcić, kogo należy uszanować. To jest jeden przypadek sytuacji, w których zupełnie niezależnie od różnych hierarchii społecznych dostrzega się pewne dobro, które musi być uszanowane. Jest też druga sytuacja, właśnie dlatego Tomasz mówi o dwóch różnych cnotach, jedną nazywa szacunkiem, drugą czcią. Jest także druga sytuacja, w której rzeczywiście ktoś, jak się mówi, piastuje pewną godność, tak, która nakłada na niego dodatkowe obowiązki, która tworzy z niego przedstawiciela jakiejś wspólnoty, jakiejś całości. I zwłaszcza jeśli należymy do tej całości, ale nie tylko, trzeba umieć uszanować albo uczcić, zależy jakie tu użyjemy słowa, trzeba uczcić ten właśnie jego, no, wielkie słowo majestat, ale powiedzmy to, co jest tą powagą dodaną do jego własnej osoby. Obie umiejętności szalenie ważne i wcale nie związane z takim statycznym, przynajmniej w naszych wyobrażeniach, światem jakichś hierarchii uświęconych. To nie wygląda tylko tak, że to musi być związane z jakimś wyobrażeniem o świecie, czasami, który się marzy, czy o który gdzieś w snach jakichś konserwatywnych myślicieli, tak się pojawia. Ten zespół umiejętności funkcjonuje tak samo, czy może funkcjonować bardzo podobnie, niezależnie od różnych układów, rządów, ustrojów, także trochę też niezależnie od pewnych szczegółowych cech kultury takiej czy owakiej, no bo w różny sposób człowiek może wyrazić ten sam szacunek, tę samą cześć. Jednak jest problemem brak szacunku i brak czci. Albo taki styl życia, takie struktury życia, które wymuszają na nas albo podpowiadają nam lekceważenie, raczej lekceważenie, raczej odbijanie się od autorytetów, niż uszanowanie w każdym tego, co go wyróżnia i także odkryciem godności, które reprezentują całe wspólnoty. Kontynuujemy nasze rozważania dotyczące cnót społecznych. Przeglądam traktat świętego Tomasza o cnotach społecznych, w sumie teologii. Niektóre rzeczy wydają się w tym traktacie na pierwszy rzut oka przynajmniej mocno zaskakujące, wymagające, przede wszystkim bardzo ciekawe, interesujące. Mówiłem o odróżnieniu cnoty szacunku i czci, o pietyzmie. Gdzieś zaraz obok nich jest cnota posłuszeństwa. Może powiedzieć, obecność akurat tej cnoty może nie jest tym momentem najbardziej tutaj zaskakującym, bo w każdym układzie społecznym jest problem uznania autorytetu i praktycznego posłuszeństwa wobec niego. Tutaj wchodzą w grę najróżniejsze elementy, ale pierwszy jest ten instynkt posłuszeństwa. Nie wobec kogokolwiek, bo wtedy bylibyśmy po prostu wcale nie posłusznymi ludźmi, tylko zachukanymi dziećmi, które przyzwyczajono do tego, że każdy, kto głośniej krzyknie, zasługuje na posłuszeństwo. Takie kształcenie do tego, żeby być, czy trenowanie, czy szkolenie do tego, żeby być po prostu podległym silnemu prowadzeniu przez kogoś, no to nie jest jeszcze umiejętność posłuszeństwa. Czasami wręcz odwrotnie. Posłuszeństwo wyzwala z takiego po prostu mechanicznego posłuchu, dawania posłuchu. Posłuszeństwo nie jest bezmyślne, jest zawsze związane z jakimś rozpoznaniem sytuacji, w której uznaje czyjś autorytet. Nie zawsze słowo autorytet znaczy autorytet badacza, uczonego i tak dalej, gdzie to posłuszeństwo będzie po prostu polegało na tym, że go rzeczywiście będę chciał słuchać, tak, czytać, rozpocznę swoje rozważania od na przykład jakichś tez postawionych przez kogoś z autorytetem w danej dziedzinie. To jest autorytet badacza, ale chodzi nam na ogół przede wszystkim o autorytet szefa, tak, czyli tego, który w jakiejś sprawie moralnie przewodniczy, wydaje polecenia. Rzeczywiście, tak jak w Ewangelii, tam przy okazji jednego z rzymskich oficerów czytamy, on mówi, wiem jak to działa, bo gdy mówię idź, to mój podwładny idzie, a gdy mówię czyń, to czyni i tak dalej. Więc oczywiście chodzi o autorytet w funkcji wydawania poleceń i oczywiście posłuszeństwo, w sensie odruchu wręcz, instynktu, że w sytuacji, gdy znajdujemy się pod tym autorytetem, to go najpierw słuchamy. Chcemy najpierw wykonać polecenie. Ale oczywiście ze wszystkimi tymi niezbędnymi zastrzeżeniami, no bo chodzi o rzeczywistość ludzką, więc też i ludzi, którzy czasami swojego autorytetu nadużywają. Teraz mamy w Polsce na ten temat dużo dyskusji, nie tylko w Polsce, w świecie, wokół różnych nadużyć autorytetu. Tak? Ludzie, którzy słusznie cieszą się autorytetem i zaufaniem społecznym, niestety nie zawsze wykonują ten autorytet dla dobra wspólnego, tylko niekiedy nadużywają go i wprowadzają, zwłaszcza słabszych, uzależnionych od siebie, no, w taką sytuację, w której wymagają od nich posłuszeństwa, albo żeby coś robili niegodnego, albo żeby się z tym zgadzali, albo żeby milczeli, gdy widzą, że coś złego się dzieje. To oczywiście tu nasze rozumienie posłuszeństwa wymaga pewnej subtelności, elementarnej subtelności. Nigdy nawet w przypadku osoby obdarzonej autorytetem skądinąd, tak? Nie słuchamy jej poleceń, jeśli są one wprost poleceniami czegoś złego albo ochrony czegoś złego. Tu jest moment tego słusznego, a czasami wymaganego, niezbędnego nonkonformizmu moralnego człowieka. Mówi Tomasz dalej o takich jeszcze cnotach, wymieńmy je jeszcze, o cnocie wdzięczności, ale na przykład o takiej cnocie, która w swojej nazwie, można powiedzieć, brzmi groźnie, niebywale, mianowicie cnota pomsty. Pod cnotą pomsty kryje się ta zdolność przywracania sprawiedliwości w jakiejś sytuacji, której coś złego stało się i jest tego jakiś efekt, tak, trwały, i trzeba to odwojować. To pomsta to jest właśnie ta umiejętność, żeby w takiej sytuacji nie być obojętnym. Oczywiście słowo pomsta dzisiaj nam kojarzy się źle, tak? To znaczy kojarzy się z takim naładowanym emocjami albo z kolei takim psychopatycznie chłodnym, tak? Pragnieniem zniszczenia niesprawiedliwości, to znaczy także czasami ludzi niesprawiedliwych, tak? Pomsta. Mocne słowo, kojarzące też pewne także sytuacje z historii, w których jakaś pomsta trwa przez pokolenia kolejne, tak, jest przekazywana obowiązek pomsty, zemsty. No, oczywiście to są jakieś słusznie przez nas odsuwane gdzieś perspektywy, nikt takiego szerokiego rozumienia pomsty tutaj nie podejmujemy. Chodzi o, w traktacie Tomaszowi chodzi o to, co jest wykonywaniem sprawiedliwości. Swoją drogą sprawiedliwości zwykle nie wykonuje się w gniewie, chociaż czasami trzeba go przezwyciężać, tylko najpierw wykonuje się ją sprawiedliwością, z poznaniem sprawiedliwości. Tomasz mówi dalej o prawdomówności. To jest cnota życia społecznego. Pamiętajmy o tym. To nie jest tylko kwestia wiarygodności naszej. To nie jest także kwestia wymiany jakichś wiarygodnych informacji, ale to jest właśnie to, co nazywamy na przykład sytuacją zaufania społecznego. Jeśli zasada prawdomówności jest łamana przez autorytet, zwłaszcza przestaje się wierzyć, przestaje się traktować to jako wiarygodne, no to ma to swoje odbicie na całym życiu społecznym. Tak? Musi się wytwarzać jakiś drugi obieg przekazu, informacji, które też swoją drogą zwykle nie są w całości prawdomówne, tylko z kolei związane są z krytyką tyrana, więc są też jednostronne. Mówimy o próbie wyrównania tego, w zasadzie prawdomówności społecznej. W końcu, co też ciekawe, jest u Tomasza osobna kwestia o przyjaźni. Przyjaźń traktowana jest nie jako moment takiego osobistego przeżycia wyłącznie, czy przyjaźń jako zauroczenie kimś, w związku z tym jakiś bardzo ważny osobiście, indywidualnie motyw przeżyć życia. To wszystko również, ale ciekawe, że przyjaźń jako taka umieszczona jest właśnie tutaj, w porządku życia społecznego, bo przyjaźń jest jednym z podstawowych, chociaż rzadkich, ale, ale niezbędnych wiązadeł życia społecznego. Zresztą dość niezwykła historia, prawda? Bo nigdy przyjaźnią nie wiążemy się z potężną ilością ludzi. Jest jakiś, przynajmniej w naszych dzisiejszych warunkach życia tutaj w świecie, jest jakieś ograniczenie, tak? Możliwości. Człowiek nie może we wszystkie te relacje angażować się tak samo, żeby stawały się one przyjaźniami. Nie ze wszystkimi jesteśmy w stanie wyrównać i nie do wszystkich jesteśmy w stanie dorównać, a w przyjaźni jest to niezbędne, aby się gdzieś moralnie w jakichś zasadniczych kwestiach wyrównywać z tymi, z którymi się przyjaźnimy. A więc zwykle jest tak, że przyjaźń w dobrym biegu rzeczy łączy nas z jakąś grupą nie bardzo liczną, ale oby jak najliczniejszą grupą osób. I teraz jasne, że przyjaźń nie może w związku z tym wytworzyć społeczeństwa jako takie. Nie możemy się przyjaźnić ze wszystkimi w naszych całościach społecznych. Nie na tym może się oprzeć nasza lojalność społeczna. Musi ona być mocniejsza, może musi być oparta bardziej właśnie na sprawiedliwości, pewnie też uzupełniająco na miłosierdziu, na litości, tak? Na łagodności, ale nie na przyjaźni. Przyjaźń jest czymś, jest mocniejszym akordem, stoi wyżej, więc jak powiedziałem, nie można ze wszystkimi się zaprzyjaźnić. Niemniej dla życia społecznego istnienie takich grup przyjaciół zawsze pełni rolę pozytywną. Szersze wspólnoty korzystają zawsze z tego, że są wypełnione takimi mocniej ze sobą powiązanymi grupami przyjaciół. To ciekawe, nawet w traktacie o władzy, o władaniu Tomasza Zakwinu jest taki wątek, że w takim razie tam, gdzie więź społeczna jest niszczona, imię likwidowania dobra wspólnego, na przykład, no to u Tomasza jest kwestia tyranii, sytuacja tyranii. Ktoś, kto jest tyranem, chce całe dobro społeczne sobie prywatnie podporządkować. W związku z tym przetwarza całą wspólnotę w swój własny, prywatny świat. I w tym prywatnym świecie, to niezwykłe spostrzeżenie Tomasza, w tym świecie prywatnym tyrana wszelkie więzi przyjacielskie są traktowane jako zagrożenie. W związku z tym tyran chce organizować wszystkie więzi między ludźmi, raczej samemu organizować takie, jakby to powiedzieć, udawane, nieudawane, fałszywe, sztuczne przyjaźnie, nieprzyjaźnie, złości, napuszczać na siebie wzajemnie ludzi i w ten sposób nimi kierować. Natomiast nie jest dla niego nigdy rzeczą dobrą tworzenie się układów silniejszych, między nimi opartych na przyjaźni. Czymś innym oczywiście przyjaźń jest zarówno pochlebstwo, jak i kłótliwość. Dwie skrajności przeciwne. Tak? Pochlebstwo to znaczy na prawo i lewo rozdawanie sygnałów, jakby się było w wielkiej zażyłości, a równocześnie zarabianie sobie punktów przez fałszywe uprzejmości. A z drugiej strony kłótliwość, niesamowity niszczyciel życia społecznego. Gotowość, żeby w każdej sytuacji być z boku, być krytykiem, nie zgadzać się, to niemądre, tak, z punktu widzenia także pewnej dojrzałości człowieka. Trzeba by było jeszcze wspomnieć o cnocie hojności, tak? No to hojności, która bardzo konkretnie dotyczy rozdawania pewnych dóbr materialnych. Umiejętność rozdawania dóbr materialnych, oczywiście rozdaje się to, co się posiada, albo co, w czym można decydować o tym rozdawaniu. Znowu jak z przyjaźnią, sytuacja jest tutaj taka, że pewnie do takiego prawdziwego administrowania dużymi dobrami niewielu jest powołanych wprost, tak? Natomiast do hojności owszem każdy w jakimś wymiarze. Umiejętność rozdzielania z własnego. Czy to jest składnik sprawiedliwości? No tak, bo wiele z tych rzeczy, które posiadamy, które mamy, w jakimś sensie należą się tym, z którymi żyjemy razem. Żyjemy razem w tym szerokim znaczeniu, znaczy po prostu gdyby ich nie było, to bylibyśmy bezsilni. Całe mnóstwo ludzi dookoła okazuje się niezbędnych nam w życiu, to teraz w czasie pandemii nagle, to kiedyś o tym już mówiliśmy, nagle się okazało, zdaliśmy sobie sprawę, jak to jest po prostu, nagle się okazuje, że czasami ludzie niewidoczni, to znaczy takich, których nie zauważamy, bo wszystko szybko biegnie, a oni teraz stali się pośrednikami jakiegoś dobra, ludźmi niezbędnymi. Hojność jest obowiązkiem wychwycenia takich naszych należności, które nie zawsze są opisywane w cenach, tak, które płacimy za to czy za tamto, ale płacimy to komu innemu, a ktoś, komu zawdzięczamy, że rzecz do nas dotrze, no zwykle go pomijamy. To jest w praktyce na przykład umiejętność takiego trochę pogardliwe określenie napiwek, prawda? Tak jakbyśmy kogoś wynagradzali ze swojej pańskiej wielkości, ale czasami to jest zwykły obowiązek elegancji wobec kogoś. Oczywiście przeciwnej chciwości i rozrzutności. Na samym końcu Tomasz mówi jeszcze o takiej dziwnej cnocie, cnocie epikei, którą my tłumaczymy jako nadprawność i która jest związana z tym, że człowiek w sytuacji luki prawnej, a zawsze istnieje jakaś luka prawna, prawo jest z natury rzeczy, musi być abstrakcyjne, musi dotyczyć jakichś sytuacji, które zdarzają się na ogół. Nie ma prawa opisanego do szczegółowych, jednostkowych przypadków. Tymczasem właśnie prawo do takich przypadków trzeba aplikować. Otóż bywają sytuacje, w których nie tylko jest trudno aplikować, tak, ogólne zasady do szczegółowych przypadków, ale wręcz okazuje się, że istnieje jakaś luka między sprawiedliwymi przepisami, nie luka w gąszczu ustaw, tylko między zasadami postępowania, między zasadami moralnymi. Jakaś luka, której nie wiemy, jak zastosować te różne zasady do jakiegoś konkretnego przypadku. No i to jest gdzieś tutaj umiejętność tego, aby nie pójść prostą, zwykle wydaje się bardzo nęcącą drogą, że tam, gdzie nie ma utartego przepisu, utartej zasady, to znaczy, że jest wszystko dozwolone. W sensie prawnym, ściśle prawnym, to jest oczywiście, tak musi być, że prawo wszystkiego nie ureguluje i wtedy oczywiście z punktu widzenia na przykład cywilnego czy karnego, tak, coś, co jest zostawione swobodnie, no to jest zostawione swobodnie. Natomiast to nie zawsze jest obszar zupełnie obojętny moralnie. Tak? Tutaj epikeia to jest umiejętność, aby w takich sytuacjach niejasnych czy wątpliwych kierować się raczej moralnym, etycznym dobrem niż tą zasadą swobody. Rób co chcesz. Wszystkie te bardzo ciekawe zagadnienia, trochę przeszedłem ponad cnotą wdzięczności, ale ona jest przez Tomasza zastanawiająco poważnie traktowana. Wdzięczność nie jest tylko takim objawem uczuciowym, że po prostu jest nam przyjemnie i innym przyjemnie, że odczuwamy wdzięczność i ktoś drugi też wie, że odczuwamy do niego wdzięczność, tylko jest ten moment sprawiedliwościowy również tutaj obecny. Jeśli coś od kogoś, jakieś dobro odbieramy i wyraźnie w ten sposób czerpiemy z jego dobroci albo z jego dobra, które jest w jego dyspozycji, to nie o to chodzi, że zaciągamy dług, tak, który będzie na nas ciążył. Nie w takich kategoriach trzeba to rozważać, ale rzeczywiście jest coś w rodzaju zobowiązania, aby jednak przy każdej możliwej okoliczności wobec tego człowieka być wdzięcznym. No cóż, wszystkie te sprawności, o których tu była mowa, szacunek, cześć, pietyzm, wdzięczność, hojność, przyjaźń, prawdomówność, epikeja, pomsta oczywiście dodajmy jeszcze, posłuszeństwo oczywiście, te wszystkie cnoty tworzą wspólnie jakiś obraz życia społecznego, w którym każdy stara się być obecny sobą w dobru wspólnym, chce być obecny w sprawach dobra wspólnego, a równocześnie wymaga się rozpoznania szczegółowego w konkretnej sytuacji, czego potrzebuje ktoś drugi, co do niego należy, co mianowicie jest w nim takiego, że tak, a nie inaczej powinienem do niego się odnosić. A więc no cóż, ktoś powie gimnastyka nieustanna, tak, sprawdzanie, taki moment, który ktoś może podsumować, że jest szkodzeniem takiej atmosferze luźnego bycia wobec siebie, ale z drugiej strony świat uporządkowany przez nie jakieś abstrakcyjne z góry spadające reguły, tylko przez reguły, które stają się sposobem naszej życiowej elegancji, naszej elegancji życia społecznego. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że już lada moment będę mógł w konwersatorium Państwa zaprosić do słuchania rozmowy. Może już w przyszłym tygodniu. Zapraszam, żeby to sprawdzić w przyszłą niedzielę o godzinie 13, jak zawsze. A teraz do usłyszenia. Paweł Milczarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.